O dostępności instytucji dla osób z niepełnosprawnościami porozmawiam z moim gościem, którym jest Rafał Lis, edukator, koordynator dostępności i specjalista do spraw wolontariatu w Muzeum Emigracji w Gdyni. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dawno się nie widzieliśmy, ostatnio jeszcze wtedy, gdy działałeś w Lubelskiej Galerii Labirynt i w organizacjach pozarządowych tutaj w naszym mieście.
No, mam taką piękną przygodę 10 lat pracy na rzecz Lublina i potem potrzebowałem wyjechać.
Twoja historia z dostępnością zaczęła się właśnie tutaj, ale na początek proszę wyjaśnijmy, o co chodzi w tej funkcji koordynatora do spraw dostępności.
Koordynator do spraw dostępności, a w zasadzie koordynatorka, bo to wybitnie kobiecy zawód i chciałem to podkreślić, zajmuje się ugadnianiem pobytu, dostępu do kultury, sztuki w instytucjach kultury i sztuki. W sensie to jest taka postać, która zajmuje się w zasadzie każdym elementem działalności instytucji kultury, a jej celem jest to, żeby różne osoby o różnych możliwościach, różnych potrzebach czuły się dobrze w miejscu, które ma sprawiać, że ludzie czują się dobrze.
To znaczy, że do tej pory były z tym problemy?
Były z tym kłopoty i tarapaty, były z tym trudności we wdrażaniu, były braki umiejętności, były braki narzędzi, brakowało też usług, brakowało czasem chęci, żeby to robić, co skutkowało, że przez lata brakowało też publiczności. To znaczy mieliśmy taką kulturę, którą robili tak zwani pełnosprawni dla tak zwanych pełnosprawnych i brakowało nam chyba obecności i reprezentacji osób z niepełnosprawnościami zarówno po stronie twórców, jak i po stronie odbiorców.
Myślę, że wiele osób mogłoby powiedzieć, no nie przychodzą osoby głuche albo nie przychodzą osoby niewidome, bo widocznie nie chcą skorzystać z waszych propozycji.
Znaczy rzeczywiście żyjemy w takim ciekawym świecie, który w ogóle jest projektowany dla tak zwanych pełnosprawnych. Jakoś tak się wydarzyło w Polsce, pewnie ma na to wpływ komunizm, pewnie też lata takiej drapieżnej kapitalizacji, że oczekiwaliśmy, że wszyscy mają te same umiejętności, że równają do jakiejś takiej, nie wiadomo przez kogo, kiedyś to skonstruowanej złotej ramki. Wszyscy mieli tak samo szybko mówić, czytać, jak się jąkałeś, to przecież okazuje się, że coś idzie nie tak z twoim procesem edukacji, nie? No więc instytucje zapomniały o tym, że niektórzy nie widzą, niektórzy nie słyszą. A gorzej, organizatorzy instytucji myśleli, że przecież niepotrzebne są podjazdy windy i że schody to jest coś, co jest w porządku. Rzeczywiście osób z niepełnosprawnościami w polskiej kulturze było mało. Myślę, że ten problem jest w ogóle ekstremalnie skomplikowany. Ale zaszłość historyczna i to, że długo po prostu o tych osobach nie myślano w kategorii pełnoprawnego odbiorcy, a jeśli myślano o odbiorcy, to w takim schemacie okolicznościowej wizyty, nie? No to spowodowało, że rzeczywiście jakoś tak zapomnieliśmy.
19 lipca 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Różne instytucje muszą realizować tę ustawę. Co to oznacza w praktyce, jeśli chodzi na przykład o instytucje kultury, z którymi ty jesteś związany? Co taka instytucja kultury musi mieć, zapewnić, żeby być prawdziwie dostępną dla osób z naprawdę różnymi potrzebami, z różnymi niepełnosprawnościami?
Znaczy, ustawa została podjęta w lipcu, a zaczęła obowiązywać od 23 września 2020 roku razem z ustawą o dostępności cyfrowej. To nie ma znaczenia. Ale no, te dwie ustawy, a w zasadzie trzy, bo mało kto pamięta, że jest jeszcze ustawa o języku migowym i alternatywnych sposobach komunikowania się z 2011 roku. Te trzy ustawy powodują, że ci, którzy operują finansami publicznymi, muszą zacząć zastanawiać się nad tymi, których do tej pory pomijali po prostu. I ustawa mówi wprost, że są takie trzy sfery życia instytucji, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Przede wszystkim jest to architektura i niwelowanie barier już, które istnieją, oraz takie procedowanie przyszłościowe, żeby je omijać. Duży nacisk jest położony na kwestie związane z dostępnością stron internetowych. Dużo też mówi się o tym, żeby komunikować się w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami w takiej sytuacji, w której one już funkcjonują jako realny gość w instytucji. Pokłosiem tego jest też takie myślenie o instytucji kultury jako miejscu, w którym programowo jest dostępna. To znaczy, że czasem ktoś coś przetłumaczy na język migowy, czasem ktoś coś uzupełni o audiodeskrypcję, czasem ktoś doda komunikat w języku prostym do tego, czego się oczekuje, na przykład od dzieci biorących udział w warsztatach. Ale generalnie w dostępności kultury chodzi po prostu o to, żeby każdy i każda czuł się dobrze. I tak jak mówi Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, żeby każdy i każda bez dodatkowego lub nadmiernego wysiłku tak samo mógł realizować te wszystkie działalności, które kolega, tak zwany pełnosprawny, wczoraj z mamą robił, nie wiem, w teatrze. Więc jest to po prostu myślenie o tym, że świat jest wielozmysłowy i że jeśli komuś brakuje jednego zmysłu, albo że jeśli u kogoś ten zmysł nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali, jak to jest w normie, to można tę sytuację rekompensować, zmieniając nośnik czy medium podawania informacji, tak? Jeśli produkujemy film, to jeśli dodamy do niego napisy, to osoba głucha będzie wiedziała, co jest tam mówione. Jeśli produkujemy film i dodamy tam elementy audiodeskrypcji, to osoba niewidoma będzie wiedziała, co się dzieje w tle postaci, która mówi. Jeśli w filmie zastosujemy język prosty, to być może osoba z niepełnosprawnością intelektualną sprawniej przyswoi informacje, które są tam zawarte. I tak dalej, ale to oczywiście są i podjazdy, i windy, ale to też jest stosowanie elementów czarnodruku, pisma Braille'a, elementów dotykowych, w ogóle myślenia o procesach edukacyjnych, o takich, które angażują różne zmysły, opowiadanie prawdy o świecie przez pryzmat jakby wielu dróg i wielu kanałów dostępu do jakichś obiektów. Więc to jest w ogóle fascynująca przygoda, w której instytucje kultury najpierw się muszą zastanowić, czym tak naprawdę są, kim tak naprawdę są, co robią, po co robią, dla kogo robią, a potem jak to udostępnić.
No i na pewno instytucje kultury martwią się, skąd weźmiemy na to wszystko pieniądze.
A tutaj ja bym się nie martwił, będąc taką instytucją kultury, bo skończyły się w Polsce czasy, kiedy można mieć kulturę niedostępną i ci, którzy teraz pewnie siedzą nad wnioskami do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, widzą, że w każdym wniosku jest taki piękny element, jak grantobiorca zapewni dostępność tego, co projektuje tutaj dla osób o szczególnych potrzebach. Czyli jakby w każdym wniosku, każdym priorytecie ta dostępność się przejawia. Są oczywiście priorytety dedykowane niwelowaniu barier, jak kultura dostępna czy infrastruktura domów kultury. Już jest tak, że jeżeli chcemy pracować na finansach publicznych, to elementy dostępności, plan na dostępność musimy mieć.
Czyli trzeba po prostu o tym pomyśleć, tak jak o wielu innych rzeczach, jeśli prowadzimy instytucję, tak? Ma być to, więc ma być i dostępność.
Tak, jeśli chcemy zrobić spektakl, to ma być promocja, obsługa widza, reżyser i ktoś od dostępności, ktoś, kto robi napisy, ktoś, kto zaprosi niewidomych, ktoś, kto napisze i przeczyta audiodeskrypcję, ktoś, kto zrobi warsztaty przed dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i tysiące innych, w ogóle armia zleceniobiorców się tutaj pojawia, ale dostępność oprócz tego, że jest elementem działań, tak? No bo możemy ją rozumieć jako taki dodatek do działań, to warto też pamiętać o tym, że dostępność tak naprawdę można włożyć do każdego działania, które robi instytucja, również których na przykład gość teatru nie widzi. Tak, bo mówię tutaj o stronie internetowej, mówię tutaj o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami jako równoprawnych, pełnoprawnych pracowników teatru. Mówię tutaj też o procedurze ewakuacyjnej, mówię tutaj o zmianie zasad związanych z utrzymywaniem czystości, tak, żeby osoby z niepełnosprawnościami wciąż czuły się bezpiecznie. Nie ma takiego działania, naprawdę próbowałem znaleźć takie działanie, które się realizuje w instytucji kultury, gdzie dostępność nie jest albo nie mogłaby być dołożona, zaimplementowana. No i nie ma takiego działania, więc to jest coś jak, ja nie wiem, jak RODO, jak BHP, jak PEPOSZ, co dotyczy wszystkiego, naprawdę wszystkiego w instytucji kultury.
To jak jest z realizacją tego w praktyce, jak obserwujesz?
Ostatnio Maciej Augustyniak powiedział, że jestem takim człowiekiem, który robi miłe rzeczy i że mówi miłe rzeczy w przestrzeni publicznej, więc ja powiem dzisiaj znowu miłą rzecz i powiem, że po prostu jest coraz lepiej.
Ale
wciąż nie jest to tak, że dowolna osoba z dowolną niepełnosprawnością wejdzie do dowolnej instytucji kultury i poczuje się tam godnie.
Czyli to nie jest tak, że wybierając się na spektakl, jeśli na przykład teatry są otwarte, to po prostu wybieram ten wieczór, który mi pasuje, bo z pewnością będzie audiodeskrypcja i mój przyjaciel niewidomy będzie mógł razem ze mną ten spektakl obejrzeć.
Znaczy jest to realizowane w różny sposób. Część instytucji, na przykład teatralnych, po prostu regularnie udostępnia wybrany spektakl dla osób z niepełnosprawnościami. I nie jest to wcale najgorsza droga. Natomiast są też instytucje kultury inne, takie, które są, nazwijmy, bardziej warsztatowe i częściej pracują z takim żywym widzem, a nie z pozycji audytoryjnej. No i one starają się być dostępne na żądanie i to też jest bardzo dobry sposób myślenia o dostępności. Czyli jeśli do nas przychodzisz i czegoś potrzebujesz, to powiedz nam wcześniej albo w miejscu, jakby w momencie, w którym do nas wchodzisz, a my ugodnimy twój pobyt u nas.
Czy możesz podać jeszcze przykłady takich dobrych praktyk w różnych instytucjach?
Na pewno bardzo ciekawa rzecz wydarza się w Zachęcie, gdzie jest ogromna troska o osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Też gdzie dziewczyny, gdzie pracownice Zachęty mają fajną, mają długą perspektywę wdrażania dostępności. To są kobiety, które od ponad 10 lat się tym zajmują. Podobną sytuację ma Anna Rochowska z TR w Warszawie. Więc to są takie instytucje, które warto podglądać. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest Wioleta Jóźwiak, która wymyśliła wspaniały program dedykowany osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi i w spektrum autyzmu, który można by streścić w takim sformułowaniu muzeum przyjazne sensorycznie, gdzie ograniczane lub niwelowane są skrajne bodźce, na przykład dźwiękowe czy świetlne, gdzie puszczana jest muzyka akustyczna na przykład dzieciom, gdzie dzieci są na scenie razem z muzykami i dzięki temu mogą w komfortowy sposób odbierać muzykę. I też jestem raczej osobą, która myśli o tym w takim stopniu bardziej kompleksowym, więc mnie już teraz bardziej interesuje, jak ona jest wdrażana, ta dostępność, niż to, co robią instytucje, ale coraz częściej myśli się o dostępności właśnie w ten sposób, że to jest tak, że koordynator dostępności nie jest edukatorem, który udostępnia coś, co ktoś zrobił wcześniej, tylko że koordynatorka to jest taki specjalista, kto się włącza w proces budowania na przykład wystawy i powoduje, że wystawa jest dostępna dla każdego na jakimś stopniu, a nie, że kurator odsłania wystawę i potem dopiero jest całe takie gonienie czasu i proces udostępniania wystawy. To się dzieje w Zachęcie, to się dzieje w Polinie, to się dzieje w Muzeum Śląskim, to się dzieje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, to się dzieje w Muzeum Emigracji w Gdyni, to się dzieje w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Najbliżej jest mi do tych instytucji, nazwijmy je, wystawienniczych.
A czy tutaj nie trzeba się czasem uporać ze sprzecznymi potrzebami? Na przykład, jak to jest w przypadku poruszania się osób niewidomych i wózkowiczów. Osoba niewidoma chciałaby mieć wyższy krawężnik, żeby laską go świetnie wyczuć, a osoba na wózku potrzebuje obniżyć krawężniki, żeby bez problemu przejechać tym wózkiem. Jak to jest właśnie w budowaniu instytucji kultury?
Paradoksalnie tak mi się wydaje, że im większe wydarzenie, tym łatwiej je udostępnić. Im bardziej masowe wydarzenie, tym łatwiej je udostępnić, bo wtedy generuje się różne kanały podawania różnych narzędzi. Tak? Jest audiodeskrypcja, która jest na słuchawkach, więc ci, którzy jej nie potrzebują, jej nie słyszą. Są telebimy albo ekrany z tłumaczem języka migowego, więc kto potrzebuje, podchodzi bliżej i widzi. Natomiast rzeczywiście jest tak, że niektóre potrzeby osób z niepełnosprawnościami mogą się wzajemnie wykluczać lub sposób pracy, na przykład warsztatowej, z głuchymi, z niewidomymi może powodować, że któraś z tych grup czuje się niezaopiekowana albo wręcz znudzona tym, co jest realizowane na warsztatach. Natomiast wydaje mi się, że w architekturze tego jest najwięcej, bo obok krawężników i wyjścia, które jest kompromisowe, czyli pól uwagi, jest też poręcz, tak? Bo osoby na wózkach będą chciały, żeby poręcz wystawała przed schody lub przed jakieś miejsce, które mają pokonać dzięki tej poręczy, a osoby niewidome wolałyby, żeby te poręcze były zlicowane ze ścianą, żeby nie mogły o nie uderzyć. Nie wiem, wydaje mi się, że dostępność, że nie będzie sobie wzajemnie przeszkadzać, z wyjątkiem tych działań edukacyjnych. I to też jest praca dla koordynatora dostępności, praca w ogóle dla całej instytucji, żeby budować takie zespoły, w których wszyscy będą rozumieli wzajemnie swoje potrzeby, tak? Żeby tak zwany pełnosprawny wiedział, o co chodzi w tej audiodeskrypcji i dlaczego ją słyszy kątem ucha podczas seansu, żeby ktoś, kto jest na wernisażu, wiedział, że ta pani, która stoi obok pani dyrektor i pana kuratora, to jest tłumacz języka migowego, a nie performerka, żeby ludzie wzajemnie rozumieli swoje potrzeby, a więc też i grupy osób z niepełnosprawnościami wzajemnie rozumiały swoje potrzeby i wiedziały, dlaczego jakieś narzędzie się pojawia w instytucji kultury. Tak.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Rafał Lis, edukator, koordynator dostępności, specjalista do spraw wolontariatu w Muzeum Emigracji w Gdyni. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję. Do usłyszenia.